Chciałbym przede wszystkim podziękować za zaproszenie. Już nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem tutaj, ale przynajmniej 10 lat temu. Także... To taka kokieteria. Wszyscy się zmieniamy i świat się zmienia wokół nas, my się zmieniamy, ale dobrze wiedzieć, że Słowo Boże trwa na wieki i jest jakiś pewnik w tym właśnie zmieniającym się świecie. Także miło mi przywitać wszystkich, pozdrowić od chrześcijańskiej społeczności w Warszawie. Moja żona serdecznie pozdrawia. Jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że zostaliśmy z żoną i z kotem sami. Także dzieci już wyrosły, opuściły nasz dom i mamy chyba jeden z najcudowniejszych momentów w życiu, kiedy nie ma tych męczących, kochanych, ale męczących dzieci w domu. Tak? Także to jest cudowny czas dla małżeństw. Pierwsza część. Młodzież zwykle jest energiczna i mało cierpliwa, więc pierwszą część przeznaczymy dla młodych ludzi, ale i dla dorosłych. No wszyscy słuchamy Słowa Bożego. Wiara przychodzi przez słuchanie, tak? Człowiek buduje się przez słuchanie Słowa Bożego, ale przez przyjmowanie Słowa Bożego. I chciałbym kilka słów powiedzieć odnośnie młodego pokolenia, czy młodych ludzi. Tajemnicą nie jest, że wszyscy jesteśmy powołani. Zgadzacie się? Wszyscy są powołani, czyli bez względu na wiek, czy ktoś ma 80 lat albo i więcej, czy ktoś ma kilka lat, każdy człowiek jest w oczach Bożych powołany. Jest cenny, kosztowny, powołany. Czyli Bóg nie patrzy na dzieci tylko przez pryzmat tego ich niemowlęctwa czy dziecięctwa, ale Bóg patrzy na dzieci przez pryzmat tego, co w nich włożył, do czego ich powołał, kim oni są. Apostoł Paweł napisał, że zanim świat powstał, Bóg już nas miał w planach. Czyli każdy z nas jest w Bożych oczach cenny. I to jest niezwykła prawda. Jeśli ta prawda jest w nas, to już mamy gwarancję, przynajmniej w 50%, że nie trafimy do szpitala psychiatrycznego z jakimiś urojeniami czy z depresjami z tego powodu, że nikt nas nie kocha, czy nie jesteśmy cenni. Czyli prawda Bożego Słowa wyzwala, prawda Bożego Słowa kształtuje. I w Bożych oczach jesteśmy cenni, każdego Bóg chce powołać, powołuje i chce prowadzić w tym powołaniu. Apostoł Paweł, gdy pisał o naszym powołaniu, zapisał takie słowa i chciałbym, żeby one były podstawą wyjścia do tego krótkiego rozważania dla młodych ludzi. W wielkim zaś domu Bożym, to jest drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział. W wielkim domu Bożym, 20 werset. Są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. I dalej w tym kontekście Paweł mówi do Tymoteusza: młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca, a głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. Czyli każdy młody człowiek może mieć tę pewność, że Bóg chce, aby był naczyniem i to nie byle jakim. W ogóle Bóg chce, żebyśmy wszyscy, każdy z nas tak o sobie myślał i tego pragnął, żeby być naczyniem przeznaczonym do celów zaszczytnych. Naczyniem, które wie, kim jest. Naczyniem, które oczekuje tego wypełnienia mocą z wysokości. Przeznaczonym do celów zaszczytnych i przydatnym dla Pana, nadający się do wszelkiego dzieła dobrego. Czyli młody człowiek, który podlega różnego rodzaju procesom, zmaganiom, tego potrzebuje jak każdy inny, tej świadomości i przekonania, że w Bożych oczach jest cenny i powołany, by być naczyniem. Jesteś naczyniem i Bóg chce, żebyś był naczyniem zaszczytnym. Młody człowiek ma różnego rodzaju potrzeby, tak jak każdy z nas. U młodych ludzi te potrzeby może są bardziej intensywne, bo dopiero one są kształtowane, bo dopiero one nabierają jakiegoś takiego wymiaru. I naturalne potrzeby każdego człowieka, naturalne potrzeby dziecka. A jakie dzieci mają potrzeby? To nie jest taka konieczna potrzeba dziecka. Właśnie z tym posłuszeństwem, słuchaniem, to nie jest tak łatwo. To nie jest naturalna potrzeba, ale już potrzebą każdego dziecka, każdego człowieka, też dorosłego, jest potrzeba miłości. To jest potrzeba. Ona tak naprawdę jest kluczową, naturalną potrzebą każdego człowieka, być kochanym. Słowo Boże mówi, że Bóg jest miłością i powołuje z miłości do miłości. To tak jak w wymiarze naturalnym potrzebujemy tego pokarmu w wymiarze duchowym i duszewnym. Nasz duch, nasza dusza potrzebują miłości. I dziecko jest spragnione miłości. I to jest z jednej strony potrzeba, a z drugiej strony niezwykłe zagrożenie dla młodego człowieka, dopiero kształtującego w sobie te wewnętrzne wartości. Druga ważna potrzeba, która będzie później, szczególnie w wieku nastoletnim, niezwykłym zagrożeniem dla młodego człowieka, to jest potrzeba akceptacji. Po prostu być zaakceptowanym. I znowu przed rodzicami jest niezwykłe wyzwanie, czy akceptujemy swoje dzieci. A dzieci nie są często posłuszne. Dzieci są krnąbrne czasami. Dzieci są nieukształtowane i czego potrzebują? Wychowania, pedagogii, kształtowania. Każdy człowiek potrzebuje tego kształtowania. Każdy dorośli potrzebują nieustannie też kształtować siebie już na wymiar Słowa Bożego. Ale dzieci szczególnie i młodzi ludzie potrzebują ukształtowania. Nie tresowania, nie zniewalania. Czasami rodzice chcieliby bardzo narzucać wszystko dzieciom. Dzieci potrzebują kształtowania, prowadzenia do wolności w Jezusie Chrystusie. Prowadzenia do takiej relacji z Chrystusem, która będzie dla nich życiodajna. Kolejna taka niezwykła potrzeba dziecka. To jest potrzeba bezpieczeństwa, schronienia, poczucia, że mogę czuć się bezpiecznie, bo krótko mówiąc, świat nie jest sprzyjający. Jest jedna taka pieśń, nie wiem, czy śpiewacie, świat nie jest domem mym. Jam tu tylko przechodniem jest. Świat generalnie, wbrew pozorom, nie jest sprzyjający. My akurat żyjemy w środowisku w miarę pokojowym. Ale większość świata, Afryka, Ameryka Południowa, Łacińska, cała Azja, nieustanne zagrożenia, a szczególnie dla młodych ludzi są te zagrożenia i są nieustannie narażeni na brak bezpieczeństwa. I teraz, jeśli młody człowiek ma naturalne potrzeby bycia kochanym, bycia akceptowanym, bycia doświadczającym tego bezpieczeństwa, te naturalne potrzeby, jeśli nie są zaspokojone, to one będą pożądane. Młody człowiek będzie pragnął tego poczucia, że ktoś mnie kocha, jestem bezpieczny i mnie akceptuje. I musimy mieć świadomość w naszych środowiskach chrześcijańskich, że młodzi ludzie, dzieci nie są aniołkami. Ich natura potrzebuje tego samego, co natura dorosłego człowieka w wymiarze duchowym, narodzenia na nowo, ukrzyżowania cielesności. I oczywiście to jest proces, ale dopóki młody człowiek nie odda swojego życia Chrystusowi, nie podda się Chrystusowi, dopóki nie zawierzy i nie przyjmie Chrystusa do swojego życia, nie podda, nie będzie w nim tej transformacji, przemiany umysłu na wzór Chrystusowy, to jakiej on jest natury? Cielesnej. Czyli nie dziwmy się, że nasze dzieci zmagają się z różnego rodzaju wyzwaniami, bo doświadczają tej cielesności i ta cielesność jest kształtowana. To nie jest nic złego, to jest naturalny porządek, że ta cielesność wymaga kształtowania, wychowania, pedagogii. Stąd tak ważne jest dla rodziców to kształtowanie, prowadzenie swoich dzieci do dojrzałości, ale w Jezusie Chrystusie. Kształtowanie tak, by nabywało wartości takich, które my cenimy, które dla nas są ważne, ale jednocześnie z uwzględnieniem indywidualności dziecka. Każde dziecko jest inne, ale jeszcze coś ważniejszego jest przed rodzicami, że nie tylko kształtowanie jego psychiki, jego umiejętności, jego charakteru. Ważniejsze wyzwanie dla rodziców to jest prowadzenie swoich dzieci do takiej relacji z Bogiem, by mogły doświadczyć czegoś, co jest życiodajne w wymiarze duchowym, narodzenia na nowo. Wiecie, to jest wyzwanie, bo współczesny świat nastawiony na takie humanistyczne funkcjonowanie, nakierowany jest na to, że człowiek musi dostawać wszystko, a powinien być przede wszystkim szczęśliwy, że nasze dzieci powinny być szczęśliwe, czyli powinny mieć jak najwięcej rzeczy. Powinny mieć zaspokojone swoje potrzeby, ale często nierozumiane przez pryzmat duchowy i ten duszewny, tylko przez pryzmat cielesny. I jednym z największych zagrożeń dla młodego człowieka to jest zagrożenie płynące tak naprawdę nie ze świata zewnętrznego, ale ze strony rodziców. I to jest może zimny prysznic, bolesna lekcja, ale tymi, którzy mocno krzywdzą swoje dzieci, są często rodzice. Dlatego, że dają za dużo różnych materialnych rzeczy, za bardzo je kochają ślepą taką miłością, nie karcąc. To się młodym ludziom nie podoba, ale karcenie nie polega na biciu. Karcenie polega na wychowaniu. Karcenie polega na tym, żeby młodego człowieka prowadzić do czegoś, co jest zdrowsze i lepsze. I oczywiście to jest trudne. Tak jak Bóg, Słowo Boże mówi, autor listu do Hebrajczyków, że kogo Bóg miłuje, tego karci, wychowuje, bo chce mieć swoich synów, którzy wchodzą w powołanie. I rodzice bardzo często nie potrafią karcić właściwie dzieci, bo albo dają za dużo różnych rzeczy, za mało natomiast dają swojego czasu, swojej miłości takiej zdrowej, wymagającej. Natomiast tę miłość później przeradzają, jak już dziecko jest krnąbrne, właśnie w drugą stronę, w nadmierne karcenie cielesne. dziecko bardziej potrzebuje właśnie tego poczucia miłości, ale która wyznacza granice. Gdy patrzymy na Bożą miłość, Boża miłość jest z jednej strony taką miłością typu agape, pomimo, ale z drugiej strony to jest miłość, która stawia granice. Zobaczcie, co Słowo Boże mówi. Jeśli pójdziesz w lewo, czeka tam ciebie śmierć. Droga życia i droga śmierci. Jeśli pójdziesz w prawo, będziesz żył. Bóg stawia granice człowiekowi, wymaga. I jeśli rodzice nie nauczą swoich dzieci właśnie takich zdrowych granic, to narażają na wielkie niebezpieczeństwo. I to jest jedno z kluczowych zagrożeń. Czyli my jako rodzice stajemy przed wyzwaniem, w jaką stronę prowadzimy nasze dzieci. Czy potrafimy je tak wychowywać, by znały granice dobra, zła, co jest właściwe, niewłaściwe, by umiały tak pielęgnować swoje życie, by te granice były dla nich zabezpieczeniem. To jest wyzwanie dla rodziców. Oczywiście, czy młodzi lubią granice? To jest naturalne. Nikt nie lubi. Szczególnie przez długi czas, zanim młody człowiek stanie się dojrzałą osobą. A nie wiem, czy wiemy, że ta dojrzałość przychodzi dopiero kiedy? Nie jak dziecko dostaje dowód. Dzieci myślą, że jak mam 18 lat, mam dowód, to już wszystko mi wolno, mogę pić piwo, alkohol, palić papierosy, uprawiać seks, bo mam dowód, jestem dorosły. Młodzi tak sobie wyobrażają, ale młody człowiek zaczyna dojrzewać dopiero po 20 roku życia w sensie takim psychicznym. Mózg zaczyna dojrzewać po 20 roku życia. Do 22, 23 roku życia cały czas jest kształtowany, kora czołowa, która odpowiada za świadome decyzje, za wybory, staje się dojrzała dopiero około 23, 5 roku życia. Czyli wcześniej młodzi ludzie często bardziej kierują się popędami, emocjami niż dojrzałą decyzją. I dlatego młody człowiek potrzebuje tej pedagogii wychowania. I to rodzic jest powołany, więc jeśli rodzic nie pełni roli pedagoga wobec swojego dziecka, to wprowadza zagrożenie dla swoich dzieci, do swojego domu. Jeśli rodzic nie jest dla swojego dziecka tym przewodnikiem, tylko stara się być kumplem, partnerem, stara się być tylko zaopatrzycielem, że w dobra zaopatruje, to jest zbyt mało. To właśnie w jakiś sposób wprowadza zagrożenie, bo rodzic przede wszystkim ma być tym, który prowadzi do relacji z Chrystusem. Rodzic jest swego rodzaju przez długi czas dla dziecka typem Pana Boga. I dziecko przez lata postrzega rodzica właśnie tak jak Boga. Później oczywiście ten Bóg spada z piedestału, bo wchodząc w wiek dojrzewania, dziecko widzi hipokryzję rodziców, ich niekonsekwencje. Bardzo często my jako dojrzali, jako rodzice, co innego mówimy, co innego robimy. Ja przez lata, jak robiłem kiedyś specjalizację z medycyny przemysłowej, pracowałem w gabinecie radiologicznym, miałem swojego przewodnika, tego promotora, papieros za papierosem odpalał i przyklejał nad biurkiem te zdjęcia, na przykład klatki piersiowej, i tak mówił, no jaki sobie nowotwór płuc wyhodował, no popatrz, co on robił, taki nowotwór. A sam jednego papierosa palił za drugim. To, że my coś wiemy, nie znaczy to, że stosujemy. To, że wiemy, że nasze dzieci potrzebują naszej uwagi, naszej troski, to nie znaczy, że dajemy to dzieciom. To, że my wiemy, że modlitwa jest dobra, to nie znaczy, że się modlimy i prowadzimy do modlitwy nasze dzieci. Dzieci muszą widzieć. Muszą widzieć w rodzicu tego pasterza, który prowadzi. Tego pasterza, który pokazuje. Bo one to później wszystko uwewnętrzniają do swojego życia. Czyli nie to, co mówisz, ale to, co robisz, jak żyjesz. To jest klucz do tego, by twoje dziecko miało te bezpieczne granice. Czyli pierwsza rzecz, zagrożenie do młodego człowieka nie przychodzi z zewnątrz w pierwszej kolejności. Zagrożenie do młodego człowieka przychodzi z wewnątrz, z jego domu. To, czego nauczy się w domu, to, czym przesiąknie w domu, jakimi wartościami, jakimi ideami, jakich postaw się nauczy, co będzie wdrukowane i na ile rodzic poprowadzi swoje dziecko do relacji z Chrystusem. Pan Jezus powiedział, choćbym, cóż człowiek zyska, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Co z tego, że nasze dzieci będą miały niemalże wszystko, a szkodę poniosą na swojej duszy. Słuchajcie, ja widzę dramat wielu rodzin chrześcijańskich, szczególnie dobrze sytuowanych, gdzie pieniądz odgrywa znaczącą rolę. Widzę, jak wpływa na psychikę młodych ludzi i jak pod wpływem pieniędzy młodzi ludzie są kształtowani i za jakimi później wartościami podążają. Jeśli jako rodzice nie poprowadzimy do relacji z Bogiem, to tak naprawdę stajemy się dla naszych dzieci zagrożeniem. Bo mamy imię, że żyjemy, a tak naprawdę tego życia nie ma w domach. Czyli chcę powiedzieć tylko o jednym czynniku, takim zmuszającym nas dorosłych do refleksji, a młodych ludzi, żebyście pamiętali, że w domu doświadcza się różnych rzeczy, i dobrych, i złych. Nie tylko same dobre rzeczy odbieramy w domu, ale rodzice są tymi, którzy prowadzą do relacji z Bogiem, powinni prowadzić, powinni kształtować. Druga rzecz, te zagrożenia przychodzą z zewnątrz i młody człowiek jest zagrożony, bo ma naturalne potrzeby miłości, akceptacji, bezpieczeństwa. I szczególnie w tym wieku dojrzewania, w wieku 12, 13, 16 lat, ta potrzeba miłości jest szczególnie silna, akceptacji i bezpieczeństwa. I młody człowiek zrobi wszystko, by być akceptowanym. A teraz zwróćcie uwagę, czym żyją młodzi ludzie? Co jest dla młodych ludzi kluczowe? Czym zajmujesz się poza szkołą? Przychodzisz ze szkoły, taki młody człowiek, i dla niego rzeczą ważną, albo bardzo ważną, albo najważniejszą jest co? Komputer. Telefon. Telefon jest komputerem teraz. Najważniejsza rzecz, dorwać się do internetu, wejść w świat wirtualny. Gry, informacje, wiedza też jest. Internet nie jest rzeczą złą, jest rzeczą bardzo dobrą, ale jest przestrzenią, która myślę, że w dużej mierze jest zawłaszczana przez moce ciemności. Diabeł zrobi wszystko, by usidlić człowieka. Usidla człowieka dorosłego i usidla młodego człowieka. Więc te zagrożenia przychodzą z zewnątrz, też do młodych ludzi, ze środowiska rówieśników, ale też z naturalnych potrzeb człowieka, które zamieniają się w pożądania i potrzebę zaspokajania tego pożądania. Jeśli dziecko nie doświadcza miłości w domu, gdzie będzie próbowało doświadczyć? Jeśli powiedzmy dziewczyna 15-16 lat nie czuje się kochana przez rodziców, przez ojca, nie jest przytulana, będzie potrzebowała tej miłości, bo to jest naturalna potrzeba. Chłopak, który nie czuje miłości swoich rodziców, w naturalny sposób będzie chciał na swój sposób doświadczyć miłości. A miłość w wieku 14-15 lat czym jest głównie u młodego człowieka? Pożądaniem związanym z seksualnością. Więc nie dziwmy się, że młodzi ludzie kierują się w stronę pożądliwości, pożądania. To jest duże zagrożenie. Czyli pożądanie ciała, pożądliwość ciała, pycha życia, pożądliwość oczu jest czymś naturalnym u młodych ludzi, bo to musi być ujarzmione, uśmiercone. To, co cielesne, póki nie będzie uśmiercone, tak jak u dorosłego człowieka, będzie górowało nad tym, co duchowe. Czyli młodzi ludzie są zagrożeni z różnych stron i rodzice muszą wiedzieć, młodzi ludzie też powinni być uczeni tych różnych zagrożeń. Rodzice powinni rozmawiać z dziećmi i tego pilnować czy kształtować. Czego? Jak spędzają czas? Czego szukają w internecie? Myślę, że doskonale wiemy, że słowo najczęściej wyszukiwane w internecie to jakie? No, nie bójcie się powiedzieć. Zbawienie, tak? Relacja z Bogiem. Najczęstsze słowa wyszukiwane niestety w internecie to związane są z seksualnością. I to jest dla młodych ludzi naturalne. Więc jeśli rodzice nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, nie kształtują ich w tym wymiarze seksualności, młody człowiek znajdzie środowisko rówieśników czy internet, który je ukształtuje. Ale jak młody człowiek wstuka w internecie słowo seks, to tworzą się tysiące stron, ale pornograficznych, nieedukacyjnych. I swoją edukację będzie zdobywał właśnie przez twardą pornografię. Więc czy to jest zagrożenie? Oczywiście. A jeśli ma smartfona w ręku, to zawsze wejdzie. Rodzic wierzący nie może być naiwny, że moje dziecko jest wierzące, 12 czy 15-letnie, to nie wejdzie na strony pornograficzne. Daję ci gwarancję, że w 99% wejdzie. 1% zawsze zostawiam na to, że cud może być. Ale daję ci gwarancję, że w 99% młody człowiek wejdzie. Większość z tych młodych ludzi, którzy wchodzą, nie dozna strasznej krzywdy. Nie stanie się niewolnikami, ale szkodę jakąś poniesie. Ale część z tych, którzy zaczną wchodzić na tę stronę, będą doświadczali strasznych duchowych presji, bo karmią co? Czy karmią swojego ducha, czy swoją pożądliwość? Karmią swoją pożądliwość. Więc musimy być świadomi, że świat zewnętrzny nie jest aż tak bardzo sprzyjający. Świat zewnętrzny oferuje swoje wartości. Apostoł Jan pięknie o tych wartościach światowych napisał w swoim liście. Pierwszy list apostoła Jana. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca w niebie. Znacie dzieci Ojca w niebie? Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Ojcowie muszą znać. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Zobaczcie, napisałem wam, młodzieńcy, gdyż Słowo Boże mieszka w was. Ale to Słowo, póki nie zamieszka w sercu młodego człowieka, to musimy mieć świadomość, że tam mieszka cielesna natura, pożądliwość, pożądanie. I to pożądanie zawsze domaga się czego? Jak jesteś głodny, to co robisz? Idziesz do lodówki, tak? Obojętnie, czy godzina 7 wieczorem, czy 23 już jest. Idziesz do lodówki, bo jesteś głodny, bo to jest pożądanie twojego ciała. I nie dziwcie się, że młodzi ludzie, jeśli Słowo Boże nie mieszka w nich, nie mają zdrowych granic, nie ukrzyżowali swojej cielesności, będą w naturalny sposób zaspokajali swoje pożądliwości, pożądanie. To jest poważne zagrożenie, bo wszystko, co jest na tym świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. Czyli jak zwalczyć, jak stawić opór różnego rodzaju presjom? Ja znam tylko jeden bardzo prosty środek. Rodzic, który sam kocha Boga, to jest pierwsza rzecz. Druga, rodzic, który poddaje się Panu Bogu, bo kochać Boga to nie jest jeszcze dokładnie to samo, co poddać się Bogu. Rodzic, który podąża za Chrystusem i staje w miejsce Chrystusa, staje się sługą. Taki rodzic staje się wzorem, przekazuje wartości i ma świadomość, że jest powołany do tego, by wychować swoje dzieci, ukształtować w nich postawę, ale doprowadzić do źródła. Bo to nie chodzi tylko o kształtowanie charakteru, postawy. To jest doprowadzenie młodych ludzi do tej życiodajnej wody. I tutaj jest niezwykłe wyzwanie. I to już jakby wchodzimy w przestrzeń działania Pana Boga. Dzieci możesz wychowywać po chrześcijańsku, ale nie zmusisz je do tego, by w ich sercu zamieszkał Chrystus. To jest przestrzeń działania Ducha Świętego. To Duch Święty przekonuje o sądzie, o sprawiedliwości, o grzechu i każde dziecko, każde wychowane w rodzinie, czy chrześcijańskiej, czy niechrześcijańskiej, potrzebuje nowonarodzenia. Dopóki się nie narodzi na nowo, jest cielesne. Ono może mieć charakter dobry. Ono może dobrze funkcjonować, ono może chodzić do kościoła, być miłe, sympatyczne, uśmiechać się, ale ono przede wszystkim potrzebuje przemiany serca i umysłu, narodzenia na nowo. Słuchajcie, to jest wyzwanie dla współczesnego kościoła i dla współczesnych młodych ludzi. Kościoły są pełne cielesnych chrześcijan, wychowanych w domach chrześcijańskich, ukształtowanych właśnie na styl chrześcijański. Podoba im się to, co jest chrześcijańskie, bo jak jest dobra muzyka, atrakcyjne są rzeczy, dobre nauczania w kościele, dobre środowisko, ono jest przyciągające, tam mogą być zaspokojane jego potrzeby, potrzeba miłości, akceptacji, bezpieczeństwa w środowisku. Ale to nie znaczy, że on już jest nowonarodzonym chrześcijaninem. Czyli młody człowiek, dopóki nie narodzi się na nowo, zawsze będzie podążał za swoją cielesnością. I młodzi ludzie muszą o tym pamiętać, tak? Czy muszą być świadomi tego. Nikt tego nie zrobi lepiej jak rodzic. Czy rzeczywiście Chrystus zamieszkał w moim sercu? Bo jeśli nie zamieszka Chrystus w naszych sercach, jak mamy dać odpór pożądliwościom tego świata? Wtedy bazujemy na czyjej sile? Na naszej, ludzkiej. I ta siła, słuchajcie, kończy się. I ja to bardzo dobrze widzę teraz, jak mieszkam w Warszawie. Ta siła chrześcijańska młodych ludzi kończy się, jak przyjeżdżają ze swoich miast na studia do Warszawy. 19-20 lat wychowani w chrześcijańskich domach. Charakter ukształtowany po chrześcijańsku. Wartości wiedzą, jakie są, że to są chrześcijańskie. Ale bardzo często, przez długi czas, zachowują się jak, jest takie określenie, jak się pies zerwie z łańcucha, tak, we wsi, to biega po całej wsi. I niestety taka jest rzeczywistość, że młodzi ludzie, bo ich już pastor nie widzi, rodzice nie widzą, bo rodzice daleko mieszkają, zawsze można zadzwonić, tak, powiedzieć, że wszystko jest okej, ale młodzi ludzie żyją jak chcą, robią co chcą. Dlaczego? Bo już nie ma tej otoczki, a w środku jest nieprzemienione serce. I dopóki nie będzie tego przemienionego serca, czystego serca, człowiek zawsze będzie zagrożony. Zawsze. I w dużej mierze wtedy będzie wybierał to, co jest cielesne, bo będzie miał swoje potrzeby. Ale potrzeby zamieniają się w pożądanie, w pożądliwość. I to jest naturalne, że będzie chciało być to dziecko kochane, akceptowane, czuć się bezpiecznie. A jak ma być akceptowane w środowisku rówieśników, jak wszyscy piją, wszyscy oglądają pornole, wszyscy chodzą na dyskoteki, wszyscy ściągają, wszyscy imprezują, a jego serce jest nieprzemienione. Jego serce nie ma bijącego źródła, więc ta zewnętrzna otoczka starczy na jakiś czas, że potrafi postawić granice, ale później pęka, bo jest większa potrzeba miłości, akceptacji i bezpieczeństwa. I dlatego kluczem jest to narodzenie na nowo, relacja z Chrystusem, by Słowo Boże mieszkało w was. Wtedy człowiek młody jest mocny. Każdy z nas jest słaby, dopóki Słowo Boże jest zewnętrzne. Nie mieszka w sercu, tylko jest na zewnątrz. Wiecie, jestem w dużym kościele i ja widzę ludzi, którzy przychodzą, bo kościół jest atrakcyjny, ale z których serca są jeszcze nieprzemienione. Ja widzę, że to jest szansa, by doprowadzić ich do relacji z Chrystusem, ale nie każdy chce poddać się Chrystusowi. I ja znam zagrożenie, że ono zawsze będzie. Zawsze będzie, dopóki człowiek nie podda się Chrystusowi, dopóki nie zwróci się do źródła wody żywej. A trzecia ważna rzecz, nawet gdy zwracamy się do źródła wody żywej, nawet gdy to źródło jest bijące w nas, nawet jeśli Chrystus mieszka w nas, to czy znaczy, że diabeł nie będzie zastawiał sideł? Nie będzie zastawiał pułapek? Oczywiście. Myślę, że taki wierzący jest jeszcze bardziej łakomym kąskiem dla mocy ciemności niż człowiek niewierzący, bo niewierzącego już on ma, a wierzącego chce usidlić i zrobi wszystko, by opleść młodego człowieka różnego rodzaju pożądliwościami, namiętnościami, by odciągnąć od relacji z Bogiem. I dlatego dla młodego człowieka też nieustanne jest zagrożenie, że dopóki nie nauczy się tego zakładania czy przeoblekania Bożej zbroi, to będzie narażony na te różnego rodzaju presje. Czyli młody człowiek, tak jak każdy dorosły, wierzący, powinien nauczyć się tej duchowej walki, przeoblekania mocą z wysokości. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, przyłbica zbawienia, tarcza wiary, miecz Ducha Świętego. To musi być świadomość w głowie, że idziemy przez życie, które zawsze będzie zagrożeniem jakimś. I jeśli nie będziemy czujniej niż wszystkiego innego strzegli swojego serca, to daję wam gwarancję, że diabeł szybko dobierze się nam do skóry. On jest mistrzem w znajomości słabych miejsc w naszym życiu, w twoim życiu. Zgadza się? zna lepiej, nawet niż twoja żona, niż twój mąż, zna lepiej twoje czułe punkty. W małżeństwach znamy swoje czułe punkty. Diabeł jeszcze lepiej zna. I będzie w co uderzał? Nie w twoje silne miejsce, ale właśnie w te czułe punkty. I dlatego młody człowiek, zobaczcie, jest zagrożony od wewnątrz w rodzinie, a jeszcze chcę powiedzieć, że zagrożenie dla młodych ludzi wewnętrzne to jest ta niedojrzałość i niestabilność emocjonalna, hormony szaleją, buzują, to jest zagrożenie wewnętrzne. Z zewnątrz zagrożony jest przez środowisko, przez kulturę, w której żyjemy i jest zagrożony przez moce duchowe. Takie trzy duże przestrzenie zagrożenia. Czyli dopóki się nie narodzi na nowo, dopóki nie nauczy się zakładania Bożej zbroi i życia w nieustannym poddaniu Bogu, to słuchajcie, tak jak człowiek dorosły jest zagrożony. Więc do czego jesteśmy powołani? By być naczyniami przeznaczonymi do celów zaszczytnych. Żeby Słowo Boże mieszkało w nas, żeby wydawało owoc. Więc wtedy, gdy Słowo Boże mieszka w młodym człowieku, tak jak i w dorosłym, dojrzałym, gdy młody człowiek zakłada Bożą zbroję, tak jak i dorosły, ma siłę odeprzeć wszelkiego rodzaju presję. Ma siłę odeprzeć te ataki od wewnątrz i od zewnątrz. I to jest cała tajemnica. A co jest tajemnicą? Chrystus w nas. To jest tajemnica chwały. Zobaczcie, jakie proste rzeczy, ale jakie niezwykle ważne. Chrystus w nas, tajemnica chwały. Młodzi, będziecie w Chrystusie, z Chrystusem, dla Chrystusa, przez Chrystusa, więc zwyciężyliście złego. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, bo my jako rodzice mamy niezwykły wpływ na prowadzenie naszych dzieci do dojrzałości w Chrystusie, na pokazanie im właśnie tego zagrożenia i rozmowy o tym i prowadzenia do tego źródła wody żywej. Ale też, abyśmy jako rodzice modlili się o swoje dzieci. To jest najlepsza rzecz, nie to, co dasz, ile pieniędzy dasz swojemu dziecku, tak? Ale to, na ile go przyprowadzisz do relacji z Bogiem, to jest największe dziedzictwo. Słuchajcie, to jest największe dziedzictwo i tutaj większość ludzi się wykłada. Większość z nas się wykłada, bo chcemy dać dzieciom właśnie to zabezpieczenie materialne. A zapominamy o tym, że większą wartością jest dziedzictwo duchowe, nieznikome. Dziedzictwo materialne jest znikome, duchowe jest wieczne. Duchowe jest wieczne. Pomódlmy się, skłońmy nasze głowy. Masz swoje dzieci obok, błogosław je. I najlepsza rzecz, to nie ty zapewnisz im życie wieczne. To nie ty dasz najlepsze rzeczy. Ty dajesz miłość, swoją akceptację, bezpieczeństwo. Ale pamiętaj, że to, co najlepsze dla twojego dziecka, pochodzi od Ojca Światłości z nieba. I Panie Jezu, o to chcemy Ciebie prosić, by to, co najlepsze dla naszych dzieci, przychodziło z nieba. Panie, byśmy nie chybiali tego celu. Boże, byśmy w tym pędzie życia i chęci okazywania dobroci swoim dzieciom nie zagalopowali się i nie zatracili tego, co jest najważniejsze. Prowadzenie ich do relacji z Tobą, bycie tymi kapłanami w domach i sprawowanie tej posługi kapłańskiej. Panie, pomóż nam w tym. Panie, też chcemy modlić się o nasze dzieci, o młodzież. Chcemy, Panie, oddawać ich Tobie, by mogli doświadczać tego, co duchowe, uśmiercać to, co cielesne, bo dopiero wtedy, gdy Słowo Boże mieszka w nich, a oni należą do Ciebie, mają moc, by zwyciężać złego. Mają moc, by wybierać zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie, dawać odpór wszelkiego rodzaju zagrożeniom. I Panie, o to Ciebie prosimy, poprowadź w tym. Poprowadź, daj mądrość. I chcemy ogłaszać moc tej krwi Chrystusa nad naszymi domami, nad naszymi dziećmi. Tej krwi, która oczyszcza, zbawia. Chcemy ogłaszać moc tego, który zwyciężył na krzyżu i przynosi zwycięstwo. Panie, dziękujemy Ci, że nie zostawiłeś nas słabymi, ale jesteś z nami. Przeoblekasz mocą z wysokości. Panie, i daj ojcom, matkom, rodzicom właśnie tę moc, która pochodzi od Ciebie, związana z wkorzenieniem w Ciebie, by byli tymi, którzy błogosławią swoje dzieci i prowadzą je do wód żywych, bo one same nauczyły się pić i stawać na tym fundamencie i prowadzić takie życie, które będzie światłością, świadectwem, by byli kolejnym pokoleniem, które staje się solą tej ziemi. Panie, chcemy błogosławić i dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, naprawdę Boże, dziękujemy Ci za to, że w Tobie i tylko w Tobie jesteśmy zwycięzcami. Że ta mądrość nie przychodzi jedynie przez nauki ludzkie, przez psychologię, pedagogię, ale ta mądrość przychodzi od Ciebie z nieba. I Panie, o taką mądrość chcę prosić Ciebie dla nas i o taką mądrość dla młodego pokolenia, pochodzącą od Ciebie, zakorzenioną w Jezusie Chrystusie, byś Ty był naszą mądrością każdego dnia. Amen.
Amen.